Dzień dobry. Dziś w programie relacja z dnia otwartego zespołu szkół samochodowych w Rzeszowie, podczas którego uczniowie prezentowali swoje projekty, a współpracujące ze szkołą firmy z branży motoryzacyjnej najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie serwisowania pojazdów i ich modyfikacji pod kątem motorsportu. Sprawdzimy również, jakie akcje będzie przeprowadzać podkarpacka drogówka podczas długiego majowego weekendu i przypomnimy kilka zasad przepisów ruchu drogowego związanych z rowerzystami i innymi użytkownikami jednośladów. Zapraszam, Maciej Gnatowski. W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie odbył się Dzień Otwartej Szkoły. Podczas imprezy uczniowie mogli zaprezentować swoje projekty i wziąć udział w wielu zorganizowanych konkursach. Dzisiaj goszczę w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Tutaj wielki dzień, zapach spalin i benzyny wszędzie dookoła. Moim gościem jest pani Magdalena Perdeus-Skiba, organizatorka tej imprezy. To jest Dzień Otwartej Szkoły?
Tak, to jest taka impreza cykliczna, Dzień Otwartej Szkoły. Organizujemy to już od dobrych kilku lat. Główną organizatorką jest pani Aneta Wiechecka, której dzisiaj niestety z nami nie ma, bo reprezentuje naszą szkołę na poznańskich Motor Show. Impreza się cieszy zawsze dużym zainteresowaniem. Próbujemy połączyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, ma to być taki dzień zorganizowany specjalnie dla naszych uczniów, żeby oni mogli się pochwalić swoimi własnymi konstrukcjami, stuningowanymi samochodami, motocyklami, nad którymi sami pracują i chcieliby być docenieni. Dla nas jest to bardzo fajne, bo widzimy też jakiś efekt tej naszej pracy tutaj z uczniami. Oni się tutaj kształcą, mają zajęcia i teoretyczne, i praktyczne, i później potrafią to obrócić w czyn, tak? Czyli prezentują gotowe jakieś efekty, jakieś te fajne im wychodzą pojazdy czy konstrukcje.
No właśnie, ja widzę tutaj na placu mnóstwo ludzi, którzy prezentują różne rzeczy, uczniów też. Rozumiem, że oni tam pokazują swoje projekty, które wykonują tutaj ucząc się w tej szkole.
Tak, może niekoniecznie jest to wynik jakiejś ich pracy stricte w szkole, ale wykorzystują te wiadomości, które w szkole zdobyli i w szkole i na zajęciach praktycznych. No i później samodzielnie potrafią sobie poradzić i z różnego rodzaju naprawami, z tuningowaniem samochodów.
Tych tuningowanych samochodów też tutaj jest dość dużo. Za chwilę tam sprawdzę, co takiego się tam dzieje, ale oprócz tego widziałem, że są zorganizowane jakieś konkurencje.
Tak, między innymi mamy podział na samochody takie nowoczesne, stuningowane, mamy podział na samochody zabytkowe, mamy motocykle, oddzielnie jest oceniana głośność wydechów w motocyklach, to cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, także próbujemy odpowiadać też na ich jakieś tam zapotrzebowania, bo oni razem z nami tworzą te konkurencje, to nie my sobie jako nauczyciele to wymyślamy, tylko po prostu słuchamy ich, rozmawiamy z nimi, co oni chcieliby nam pokazać, w czym się sprawdzić, jak zaprezentować i wtedy w ten sposób organizujemy właśnie ten dzień otwarty dla nich też przede wszystkim, tak żeby oni też mieli przynajmniej raz w roku dobrą zabawę.
To czy to jest tylko zabawa, czy oni walczą o jakieś, nie wiem, specjalne nagrody, czy może właśnie gdy wygrywają, to dla nich jest wielka satysfakcja?
Myślę, że satysfakcja w pierwszej kolejności, sam fakt tego, że mogą wjechać tutaj i pokazać i swoim kolegom, i nauczycielom, i wszystkim odwiedzającym te właśnie swoje perełki, ale oczywiście mamy dla nich też nagrody rzeczowe, no nierzadko o sporej wartości, także myślę, że to też jest dla nich zachęcające.
Dzień Otwarty Szkoły ma też szczególny cel. Chodzi o to, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby oni tutaj zaczęli się uczyć w tej szkole. Myślę tutaj o tych, którzy będą kończyć 8 klasę szkoły podstawowej.
Tak, Dzień Otwartej Szkoły to jest też dla nas okazja, żeby zaprosić tutaj ósmoklasistów ze szkół rzeszowskich i podrzeszowskich. Wysyłamy specjalne zaproszenia, też jeździmy do tych szkół, zachęcamy młodych ludzi, żeby podjęli naukę w naszej szkole. A ten Dzień Otwarty to jest taka wisienka na torcie, gdzie oni mogą przyjść, pozwiedzać szkołę, pozwiedzać szkolne warsztaty, zasięgnąć informacji takich merytorycznych dotyczących rekrutacji, dotyczących oferowanych przez nas kierunków, ale przede wszystkim zobaczyć, czym może skutkować, jakie fajne rezultaty może mieć nauka w naszej szkole.
No właśnie, bo jeszcze widziałem, że oprócz tych projektów tutaj pokazywanych przez uczniów, jest tutaj mnóstwo różnych firm, z którymi Państwo współpracują na co dzień.
Tak, i to jest kolejna kwestia, którą tutaj staramy się jakoś fajnie załatwić w czasie Dnia Otwartej Szkoły. Zapraszamy też współpracujące z nami serwisy, autoryzowanych dealerów. To jest taka nasza współpraca z tymi serwisami, polega na tym, że nasi uczniowie odbywają u nich praktyki, takie czterotygodniowe, odbywają też zajęcia praktyczne. Nasi partnerzy wspierają nas w podejmowaniu różnych tutaj działań, bo też w ciągu roku organizujemy przy ich wsparciu i pomocy różnego rodzaju imprezy. Także chcemy im dać możliwość również się zaprezentować, a mają faktycznie co pokazać.
Andrzej Widek, nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Nauczanie przedmiotów technicznych, ogólnych i tych przedmiotów samochodowych.
Widzę tutaj sporą konkurencję, jeśli chodzi o ten konkurs, który Państwo zorganizowali. Palenie gumy, głośność wydechu i wiele innych jeszcze konkurencji.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ocenianie tych ich samochodów i motorów, braliśmy pod uwagę na pierwszym miejscu ich wkład własny pracy, nie tyle wartość poszczególnych, załóżmy, części poszczególnych modyfikacji, tylko właśnie ten wkład, który dany uczeń wniósł do tego modyfikowanego pojazdu.
Także czyli swojego projektu, który tutaj chciał przedstawić.
Tak. Przede wszystkim też samochody zabytkowe, to na pierwszym miejscu był brany pod uwagę oryginalność części danego samochodu, bo to w zasadzie w samochodach zabytkowych jest najważniejsze. W ilu procentach ten samochód jest na tak zwanych częściach oryginalnych? To jest brane pod uwagę, czyli ta oryginalność tych części.
Widzi Pan wśród tych młodych ludzi, którzy tutaj uczęszczają do szkoły, taką pasję właśnie? No bo przecież przez całą zimę oni gdzieś tam w swoich garażach, piwnicach siedzą przy tych swoich maszynach, samochodach i motocyklach i coś dłubią przy nich cały czas, żeby właśnie w taki dzień tutaj się pokazać.
No zauważamy, że tych pasjonatów mamy troszkę, no chcielibyśmy, żeby ich było więcej, na pewno nie jest ich 100%, no jak w każdej dziedzinie, ale są chłopcy, którzy rzeczywiście kochają to, lubią to, robią to na ile ich po prostu stać, bo no problem polega na tym, że byłoby lepiej, jakby ich ktoś miał, no jakby ich ktoś się zaopiekował w sensie finansowym. Na pewno by to w jakimś stopniu zaowocowało. Mamy tutaj, że tak powiem, troszkę pomocy ze strony serwisów. Jest lepiej, no troszkę drgnęło. Serwisy po prostu poszukują ludzi do pracy i szukają właśnie takich młodych talentów.
No to w takim razie chodźmy zobaczyć, czym oni mogą się teraz pochwalić.
Dzień dobry, nazywam się Szymon Salach, jestem uczniem klasy 5, praktycznie już absolwentem tej szkoły.
Ja jestem Paweł Soja, jestem też absolwentem tej szkoły, chodzę do klasy 5.
Przygotowaliście na dzisiejsze spotkanie swoje projekty, którymi chwalicie się tutaj. Co to takiego jest?
Ja przyjechałem Mitsubishi Lancerem Evo 9 generacji, przygotowanym do rajdów. Ogólnie jest to bardzo fajne auto, jak widać, jest duże zainteresowanie tym samochodem obecnie.
Na czym polega modyfikacja takiego samochodu, żeby go przystosować z wersji seryjnej do wersji rajdowej?
Trzeba zmienić zawieszenie przystosowane do danych warunków pracy, trzeba przebudować silnik, układ napędowy. Jest to bardzo złożone i bardzo kosztowne niestety, ale jest to fajna zabawa i moim zdaniem jest to warte tych wszystkich poświęceń, że tak powiem.
Czy ty chcesz zostać w przyszłości kierowcą rajdowym?
Tak, chcę zostać kierowcą rajdowym.
No ale to trzeba zdobyć licencję, rozumiem.
Nie na wszystkich imprezach. Na amatorskich imprezach można jeździć bez licencji. Na KJS-ach, Super OS-ach można jeździć bez licencji. Jak się chce jeździć w profesjonalnych zawodach typu rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, no to wtedy trzeba mieć licencję.
No to myślę, że może niedługo spotkamy się na przykład na rajdzie rzeszowskim.
Może tak być, może za niedługo jakąś jaka zerówka pojedzie albo coś takiego.
Na czym polega modyfikacja tych motocykli, z którymi tutaj dzisiaj przyjechaliście?
No są to motocykle do jazdy terenowej, enduro czy motocross. No one seryjnie wychodzą w takich specyfikacjach dosyć już, że są przystosowane do tej jazdy. Ewentualnie jest to personyfikacja danego motocykla pod zawodnika czy rajdera, polegająca na zmianie zawieszenia, twardości jego czy sprężyn. Zmianie opon do warunków jazdy. Czasami jest to też zwiększenie mocy poprzez właśnie modyfikację silnika czy sterowników, ponieważ teraz większość takich motocykli są już sterowane cyfrowo, można powiedzieć, za pomocą sterowników. Gaźniki trochę wyszły z mody.
Czyli trzeba go po prostu przeprogramować. One biorą udział w jakichś zawodach później?
Tak, to są szeroko pojęte zawody terenowe, tak jak mistrzostwa w motokrosie, czy amatorskie, czy mistrzostwa Polski, czy też innych państw. Są też mistrzostwa enduro, przeróżne klasy. To jest też uzależnione od pojemności motocykli, właśnie od licencji, od wieku rajdera.
Dzień dobry, nazywam się Rafał Szyszka.
Jesteście tutaj przedstawicielami jednego z serwisów dużego dealera w Rzeszowie. Jaki jest cel waszej wizyty tutaj właśnie w szkole podczas Dnia Otwartego?
Pojawiamy się tutaj co roku po to, żeby zachęcić tych młodych ludzi, którzy kończą szczególnie tą szkołę, tak, są absolwentami tej szkoły, do tego, aby dalej w kierunku, w którym zostali wykształceni, aby dalej szli przez życie i zawodowo zajęli się po prostu branżą motoryzacyjną. Tak? Jest to dla nas zasilenie w jakby zasoby ludzkie. Tak? Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego staramy się tutaj być i promować swoją firmę, ale ogólnie całą branżę i zachęcać do tego, żeby po prostu związać się z nią. Tak?
Dzisiaj są problemy na rynku pracy ze znalezieniem takiego wymarzonego zawodu, a to właściwie jest dla nich trochę taka gwarancja tego, że chodząc do tej szkoły, ucząc się tutaj, kończąc szkołę, zdobywając zawód, no to mają tę pracę właściwie podaną na talerzu.
Tak, no mają kontakt, wiedzą gdzie pójść, tak, mają przedstawione te powiedzmy pierwsze kroki, które powinni zrobić po zakończeniu szkoły, żeby dostać tą pracę pierwszą, tak, i zachęcamy ich do tego i przedstawiamy to też w taki sposób, że nie jest to tak bardzo trudne i tak straszne, powiedzmy w cudzysłowie, jak się im wydaje, tak, bo to są jednak młodzi ludzie i dla nich jest to duże wyzwanie, tak, żeby się znaleźć na rynku pracy, bo co innego jest chodzić do szkoły, a co innego faktycznie pracować zawodowo, tak? Więc myślę, że jest to dla nich bardzo duże ułatwienie.
Podobno już są namacalne dowody tego, że ktoś w tamtym roku kończąc szkołę już u was na przykład pracuje.
Tak, jak najbardziej. Nawet dwie osoby, mogę się pochwalić, że będąc tutaj w ubiegłym roku, zaczęliśmy rozmowy z uczniami, no i skutek był taki, że dostaliśmy kilka podań o pracę osób, które ukończyły w tamtym roku tą szkołę. Zdecydowaliśmy dać im szansę, no i w tej chwili możemy powiedzieć, że naprawdę świetnie się sprawdzili, naprawdę są dobrymi fachowcami, rozwijają się cały czas, umożliwiamy im ten rozwój, stawiamy na nich, więc myślę, że obie strony są zadowolone, i pracodawca, i pracownik.
Powróćmy jeszcze na chwilę do zespołu szkół samochodowych, gdzie na wspomnianej imprezie można było spotkać również wielu profesjonalistów i pasjonatów motoryzacji. Jednym z nich był drifter Artur Barszczowski.
Tuning, jeżeli chodzi o motoryzację, to naprawdę przez ostatnie 10-15 lat się rozwinęła bardzo mocno w Polsce. Przedstawiamy w tym momencie tu, jeśli chodzi o mój samochód, to jest auto zbudowane do driftu, więc auto dosłownie można powiedzieć niehomologowane na drogę. Jest dużo takich wykonanych zmian konstrukcyjnych, które, może powiem szczerze, uciążają w jeździe na co dzień, ale zjeżdżają z wagi i pozwalają bardzo dobrze zachowywać się na torze.
No to jakie modyfikacje tu zostały wprowadzone, oprócz tego, co widzimy pod maską? No bo tu dość dużo zmian jest.
Więc tak, przede wszystkim było to oryginalnie BMW E92-335D, czyli 3-litrowy diesel biturbo. Jest zamontowany silnik M50 z BMW, stroker przerobiony na 3 litry. Doładowany turbiną GTX z doładowaniem 1,7 bara. Dysponuje teraz mocą 697 koni. Auto ma wagę około 1250 kg, więc przelicznik jest bardzo wysoki. Auto ma sportowy dyfer zamontowany z tyłu Winters, który ma zmienne przełożenia pozwalające dostosowywać przełożenia biegów do każdej trasy. Jest to demontowalne w ciągu 5 minut. Ma dużo wykończenia z karbonu, klatka bezpieczeństwa, powiększony skręt. Można byłoby tu dużo opowiadać o tym. Bo...
No to jest właśnie ten profesjonalny tuning, bo raczej amatorów to chyba nie bardzo stać na takie modyfikacje.
No tak, to jest akurat nie profesjonalny motorsport, bo to auto jeździło w Mistrzostwach Polski w 2018 roku. Ja jeździłem 2-3 sezony. Troszkę odbiega od typowego tuningu na drogę, no bo to jest auto przystosowane naprawdę do motorsportu, do zawodów, do hardkoru. No ale estetyki dużo jednak z tego bierze się właśnie do samochodów na drogę.
Czy trudno być takim drifterem? Tego się trzeba długo uczyć, trenować?
Jest coś w tym, że jak człowiek czegoś tego nie ma, no to nie ogarnie, taka jest prawda, ale wiadomo, niestety trzeba było się uczyć na drodze, ale teraz ogólnie jest coraz więcej miejsc, w których można trenować, jest organizowanych torów. No co prawda to jest denerwujące, bo to jest głośne, jest dym, jest huk, jest smród. To się ludziom nie podoba, ale niestety to jest najbardziej widowiskowy sport.
No jeżeli robimy to na torze, a nie gdzieś na, nie wiem, parkingu czy ulicy, to chyba jest to zabawa przecież.
No tak, jest zabawa, tylko niestety mamy za dużo stadionów, a za mało torów w Polsce. Taka jest prawda, muszę to przyznać. Trzeba przyznać jeszcze podstawową sprawę, że dużo ludzi nie wie, że Polacy są naprawdę kozakami w Europie, w drifcie. Naprawdę, mamy wysoką czołówkę w Europie.
Czy będzie można pana gdzieś zobaczyć na najbliższych zawodach?
Zawodach jak zawodach, bardziej na eventach. Na pewno zapraszam na Speedland, Krosno i na Drift Show Izdebki. To są imprezy, które można powiedzieć powstały od nas, więc jak najbardziej zapraszam na te miejsca. To jest największy show i Drift Show Izdebki w Izdebkach, miejscowości koło Brzozowa. To jest najbardziej widowiskowy trening drogowy w Polsce.
Kiedy one się odbędą, pamięta pan?
W sierpniu jest 9-10 Speedland. Zapraszam koniecznie. Impreza na 100 tysięcy osób.
Naszym gościem dzisiaj w programie jest Paweł Hoffman, nasz zaprzyjaźniony kierowca rajdowy, podróżnik. Jeszcze powiem szczerze, bardzo dawno nie siedziałem w takim modelu samochodu. Powiedz, co to jest za samochód?
To jest Syrena 105B, a dokładnie 105 Bosto.
Bosto, czyli to z taką paką z tyłu, gdzie można zapakować rzeczywiście bardzo dużo rzeczy. Ale nie bez przyczyny siedzimy w tym samochodzie, bowiem wyruszasz nim w kolejną podróż, no mogę powiedzieć podróż marzeń.
No może tak być, że podróż marzeń. Jadę w ciekawe miejsce, jadę do Grecji, do jednego z elementów tych półwyspów, Chalkidiki, czyli północna Grecja, Grecja macedońska inaczej nazywana, a jadę na półwysep Athos. Sądzę, że niewiele osób tam było, ponieważ jest to zamknięte miejsce od ponad 1000 lat i tam wjadę tą syrenką właśnie na ten półwysep. Myślę, że to będzie pierwszy samochód zabytkowy. Na pewno to będzie pierwszy samochód zabytkowy, który wjedzie na teren Athosu, ponieważ tam mogą wjeżdżać przede wszystkim tylko mężczyźni i też musimy się postarać o wizę, no i też się postarać, żeby właśnie ten samochód wpuścili. Tam przepłyniemy promem, bo nie ma tam dróg dojazdowych normalnych, no i to jest taka enklawa. Tam ludzie żyją naprawdę jak prawie jak w średniowieczu.
Dobra, powiedziałeś mężczyźni, ale syrenka to jest ona.
No właśnie tam załatwiamy wizę, żeby jakoś się tam dostać, więc bardziej mówimy, że to jest Bosto.
Doskonale utrzymany egzemplarz. Powiedz, dużo pracy kosztowało, żeby do takiego stanu doprowadzić, bo rozumiem, że no, to już jest wiekowe auto.
Ten samochód jest trochę spowinowacony ze mną, ponieważ pochodzi z rodziny kuzyna Mirka, z którym czasem też jeździłem na wyprawę, a w rzeczywistości należał do jego mamy i od nowości był w tych rękach, więc on w ogóle ma przebieg 11390. Jak ja go zdobyłem, to miał 4183 km przebiegu. Natomiast rzeczywiście trzeba było włożyć troszeczkę w niego inwestycji. Ona była systematycznie robiona. Teraz się skupiam, żeby ten samochód był jak najbardziej sprawny technicznie. A dodatkowo jeszcze jest cała masa osprzętu, którą zabieram ze sobą, żeby mieć pewność, powiedzmy, powrotu tym samochodem. A żeby mieć taką pewność, no to zabieram jeszcze drugi silnik. To tylko dlatego, że ten samochód ma bardzo nietypowe usterki, może mieć w silniku, a to dotyczy głównie wału. Jak coś się stanie z wałem, uszkodzą się na przykład tam łożyska, to praktycznie w warunkach współczesnych jest to nienaprawialne na miejscu. Jest to troszeczkę technologia precyzyjna, ale też zapomniana. Tu słyszymy inne samochody, bo jesteśmy w ogóle w samochodówce i to jest też ciekawe.
No tak, bo tu dzisiaj dzień otwarty szkoły, a możemy odpalić syrenkę, żeby zrobić im konkurencję? Bo oni tam strzelają z wydechu, a to jest charakterystyczny dźwięk tego silnika tutaj, więc...
Ale myślę, że to nie będzie słychać teraz. Natomiast ma charakterystyczną pracę, potem podniesiemy maskę, to będzie można zobaczyć, jak on też pracuje pod maską. Myślę, że będzie to słychać. A jeszcze ciekawe, pod maską inaczej pracuje, inaczej słychać silnik, a rura wydechowa to już jest kolejny odgłos, ten, który najczęściej słyszymy przechodząc gdzieś koło syrenki pracującej.
No to chodźmy otworzyć tę maskę, dajemy naszym słuchaczom posłuchać, jak pracuje silnik syrenki, bo to już jest w tej chwili unikat i nie można takich samochodów znaleźć na naszych ulicach. W środku rzeczywiście inaczej, a pod maską będzie słychać zupełnie inaczej. Myślę, że zaraz tu się zrobi zbiegowisko, jak otworzyłeś tą maskę.
Bardzo możliwe.
No to co, to możemy...
Próbuję przekazować te strony.
No właśnie.
Mm-hmm.
Tak pracuje Syrenka Bosto. To my w takim razie spotkamy się po Twoim powrocie i opowiesz, jak było na tym wyjeździe i oczywiście podzielisz się wrażeniami.
Jak najbardziej, tym bardziej, że chcę się tam spotkać z Polakami, którzy na przykład żyją na Atosie.
Paweł Hoffman jest właśnie w trakcie tej podróży. Gdy wróci, sprawdzimy, czy jego Syrenka Bosto nie sprawiała po drodze problemów. Jesteśmy w trakcie długiego majowego weekendu. Sprawdźmy zatem, jakie akcje związane z bezpieczeństwem na drogach organizuje podkarpacka drogówka.
Nadkomisarz Paweł Grześ. W trakcie długiego weekendu policja pracuje. Oczywiście, jak zwykle, pewnie są kontrole drogowe i inne akcje. No właśnie, jakie to akcje przygotowaliście na ten długi majowy weekend?
Bardzo się cieszę, że w tym długim majowym weekendzie możemy znów porozmawiać na temat bezpieczeństwa. Tak, od 30 kwietnia ruszyła nasza akcja aż do 5 maja. To taki dłuższy weekend majowy. Natomiast my jako policjanci ruchu drogowego, no oczywiście prędkość. Prędkość, jeszcze raz prędkość. Stan trzeźwości, wyposażenie pojazdów. Częste nasze kontrole to tak samo na te ładunki, które są w nieodpowiedni sposób przewożone. Oczywiście no i te czasami takie niby najprostsze wykroczenia typu niekorzystanie z telefonu podczas jazdy. Jak też no oczywiście taka beztroska, brawurowa jazda, która towarzyszy wszystkim tym, którzy dzięki tej dobrej pogodzie akurat nie tutaj znajdują się na Podkarpaciu. Nie tylko goście, ale nasi tutaj lokalni kierowcy, którzy czasami zapominają, że może to kilka dni odpoczynku, bezstresowej jazdy, ale my jednak jesteśmy na drodze i czuwamy nad tym bezpieczeństwem.
Oprócz tych głównych akcji, czyli prędkość, trzeźwość, powiedział Pan o wyposażeniu pojazdu. No to przypomnijmy w takim razie, co powinno się znajdować obowiązkowo na wyposażeniu pojazdu.
No zawsze się śmiejemy, że ten trójkąt gaśnica to są takie dwie rzeczy, które powinny być. Żeby jeszcze doprecyzować bardziej, to jeżeli już mamy coś na swoim wyposażeniu pojazdu, to starajmy się, żeby to było dobre, żeby to było legalizowane, żeby ta data, do której można użyć gaśnicy, była konkretna i akuratnie w danym momencie, żeby ten sprzęt praktycznie był taki, z którego choćbyśmy chcieli skorzystać, a nie damy rady, bo już plomba jest nie taka, bo są jakieś inne usterki. Czasami się trzeba zastanowić przed czy dłuższym weekendem, czy dłuższym wyjazdem, czy ewentualnie nie kupić nowej gaśnicy i włożyć do samochodu, bo to nie są już teraz takie wielkie pieniądze. No sprawdźmy ten trójkąt, czasami rozłóżmy go, bo często później w pośpiechu albo gdzieś w jakiejś panice nie wiemy, jak proste urządzenie, które ma dwie nóżki czy trzy nóżki, rozłożyć, żeby to w jakiś sposób funkcjonowało. Zadbajmy o nasz samochód. Ci, którzy wymienili opony na zimowe, to teraz powinni przejść na letnie, bo ta droga hamowania tutaj całkiem inaczej będzie wyglądać. Ogumienie letnie różni się diametralnie od zimowego i dlatego ci, co jeszcze jeżdżą na zimówkach, to taki ostatni apel, zmieńmy te opony. Z tego, co wiem i rozmawialiśmy, to już opadów śniegu na Podkarpaciu raczej nie będzie, natomiast te przymrozki, które w ostatnich dniach nam towarzyszyły, prawdopodobnie mogą już odejść w niepamięć. To kolejna sprawa. Również rzecz taka bardzo prosta i śmieszna mogłoby się wydawać, ale ten płyn, który jest w spryskiwaczach, to często jeszcze mamy taki zimowy. Czasami trzeba go po prostu spuścić, odlać do innego pojemnika, przejść na nowy, a nie dolewać wody, bo to robi takie różnego rodzaju maziaki w polu widzenia kierowcy. Ta szyba będzie się całkiem inaczej czyściła teraz przy tym letnim płynie, a nie przy zimowym, to jednak mogą zostać jakieś tam smugi. Więc to jest kilka rzeczy takich, na których trzeba zwrócić uwagę. No i oczywiście do wszystkich kierujących motocyklami, bo te akcje na pewno będą i tutaj przez tych kilka dni my również na motocyklistów będziemy zwracać uwagę. Biorąc pod uwagę nawet te ostatnie nasze zmagania, co były działania motocykl, 27 kwietnia, no 77 naruszeń, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo było przekroczeń prędkości wśród motocyklistów, dużo było zatrzymanych, bo aż 19 dowodów rejestracyjnych. Zdarzały się osoby, które dalej wsiadły na dwa kółka, będąc w stanie nietrzeźwości. No i te wszystkie rzeczy, miejmy nadzieję, że za chwilę porozmawiamy, jak minął nam weekend ten majowy i powiemy, że było bezpiecznie.
Oprócz motocyklistów są jeszcze inni użytkownicy jeżdżący jednośladami. Myślę tutaj na przykład o rowerzystach. Często zdarza się, że rowerzyści przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, ale nie wszystkie przejścia dla pieszych są wyznaczone do tego, żeby jeździć po nich rowerami.
No jak najbardziej. Zwróćmy uwagę, że tutaj w Polsce, na naszym terenie, no gdzie by nie popatrzeć, skręcając w drogę w prawą stronę czy w lewą, no rzadko kiedy się zdarza, żeby nie napotkać rowerzysty albo osoby pieszej. Zwróćmy też uwagę, że na tych drogach jest tak to skonstruowane, że bliżej nas kierujących jest droga dla rowerów. Później dopiero jest przejście dla pieszych. Często właśnie zauważamy też, że ci rowerzyści, widząc, że mają zielone światło, to mkną z prędkością światła, bo to też tak trzeba powiedzieć, bo często te rowery osiągają prędkości powyżej 50 na godzinę i to nie jest żadna tajemnica. Natomiast trochę zdrowego rozsądku mówi, że przed każdym skrzyżowaniem zarówno ci, co mają to zielone światło, jak i ci, którzy chcieliby przejechać, trzeba taką troszeczkę mieć lekcję pokory dla siebie, gdyż w każdej chwili może ktoś znaleźć się na tej drodze. No i tak często dochodzi właśnie do tych wypadków. Podczas skrętu w prawo, jeżeli skręcamy, to zazwyczaj zapominamy, że trzeba zastanowić się chwilę, popatrzeć, czy nikt nie jedzie na tym, nie pędzi na tym rowerze, no i wtedy dopiero pojechać. No a sami rowerzyści to też nie są tu bez winy, bo jeżeli mówimy o błędach wszystkich, to wspomnijmy też o tych najczęstszych. Tam, gdzie mamy na oznakowaniach pionowych i poziomych, plus do tego sygnalizacji świetlnej drogi dla rowerów i miejsca, w których mogą się poruszać, to oczywiście niech się poruszają. Ale jeżeli chcą przejeżdżać przez normalne przejście dla pieszych, no popełniają w tym momencie wykroczenie. Zawsze pamiętajmy o tym, że przed takim zwykłym przejściem dla pieszych, tylko przejściem dla pieszych, należy zatrzymać swój rower, zejść z niego, przeprowadzić i wtedy dopiero kontynuować jazdę dalej. No i pamiętajmy również o tym, że jeżeli będziemy już jeździć po ścieżkach dla rowerów, to jedźmy w kierunku wyznaczonym, podanym, jak jest namalowany rower. Bo często później rodzi się pytanie, że nie było to kierunek odpowiedni dla tego roweru i doszło do kolizji, bo i też takie rzeczy się zdarzają. Nie tylko tu na terenie Rzeszowa, ale na terenie całego naszego województwa. Patrzmy, w którą stronę umiejscowione są znaki, patrzmy, jak są narysowane te rowery na jezdni. No i oczywiście tam, w miejscach, w których nie ma możliwości, żeby jechać rowerem, a droga jest niespokojna, oczywiście można by było też ścieżką dla pieszych przejechać. Natomiast pamiętajmy, że prędkość musimy ograniczyć do prędkości pieszego, czyli około 6 km na godzinę. No i pieszy ma bezwzględnie pierwszeństwo. Bo często też po takich dłuższych naszych akcjach słyszymy, widzimy, że jeden drugiemu wygrażał, coś pokazywał, jakieś dziwne gesty w stronę siebie były kierowane. No nie, tej tolerancji, tego spokoju, tego rozsądku na te kilka dni trzeba zawsze mieć troszkę więcej.
A gdy jest droga dla rowerów, ścieżka dla rowerów, zdarza się też często, że no, rowerzyści po niej nie jadą, a jadą ulicą. Czy wolno im to robić?
No, miejsce roweru, jeżeli jest wyznaczona ścieżka, to powinno być w tamtym właśnie miejscu. Natomiast gro osób jeździ rzeczywiście ulicą. Są to uczestnicy ruchu drogowego, no ale w tym momencie popełniają wykroczenie. Bo jeżeli zostało przez danego zarządcę drogi wygospodarowane miejsce, widocznie jest to miejsce bezpieczne i chcą, żeby te rowery tam się poruszały, to nie kuśmy losu, wiedząc o tym, że no i nawet widząc, że ten ruch jest dosyć spory na naszych drogach. Często właśnie można by było uniknąć innych wypadków, innych zdarzeń drogowych, gdyby ci sami rowerzyści też jechali blisko prawej krawędzi jezdni. Niejednokrotnie zauważamy, że jeżdżą jak samochodem bardzo szerokim. Jedzie jeden obok drugiego, nie jadą gęsiego za sobą. To są proste rzeczy, które zostały wpojone już każdemu z nas w wieku szkolnym. I dlatego czy idziemy jeden za drugim gęsiego, czy jedziemy jeden za drugim, nie tylko rowerzyści, motocykliści, motorowerzyści, bo to te grupy również będą się poruszać po drogach jeden za drugim. Nie w kolumnach, to nie jest parada motocyklowa, to nie jest wyścig kolarski, bo na takie rzeczy trzeba mieć osobne pozwolenie do wykorzystania dróg w sposób szczególny, więc tutaj jedziemy jeden za drugim.
Ważną rzeczą jest to, aby rowerzyści czy inni użytkownicy, którzy no, na przykład nie mają kierunkowskazów jak w motocyklach, sygnalizowali zamiar na przykład skrętu czy co chcą zrobić na drodze, bo często kierowcy nie wiedzą, widząc takiego rowerzystę, no, co on zamierza, no wiadomo, nie zgadujemy jego myśli.
No jak najbardziej, słuszne pytanie. To jeszcze zanim na to odpowiemy, pamiętajmy o tym, że jadąc rowerem mamy mieć obowiązek trzymania choćby jednej dłoni na kierownicy. A często da się zauważyć, że te czy młode, czy starsze osoby jadą bez trzymanki, czyli nie trzymamy dwóch rąk na kierownicy. Czasami te wyboje, które są na drodze, powodują, że w ostatnim momencie albo uda nam się wylądować i jest to bezpiecznie, bądź też doprowadzamy do otarcia swojego naskórka. To już taka na marginesie sprawa. Natomiast tu, co pan redaktor wspomniał wcześniej, dojeżdżamy do krawędzi jezdni, nie, do osi jezdni, jeżeli chcemy skręcić w lewo. Jeżeli pojedziemy w prawo, to ta czynność jest dużo prostsza, no ale należy też sygnalizować wyciągnięciem w danym kierunku ręki. No, jeżeli tutaj skręcamy w lewo, to dojeżdżamy do osi jezdni, czekamy, przepuszczamy pojazdy jadące z nadprzeciwka. No i oczywiście, żeby ten manewr był bezpieczny, no to stosunkowo wcześniej musimy, jeżeli nie mamy lusterek wstecznych, rozglądnąć się, popatrzeć za siebie, popatrzeć do przodu. Czyli te najpierw w lewo, później w prawo, później jeszcze raz w lewo. Takie zachowanie. Dojeżdżamy do osi. Jeżeli jedzie coś nadprzeciwka, zatrzymujemy, stajemy i wtedy dopiero ruszamy, a nie w ostatnim momencie pojawiamy się jak ninja przysłowiowa i no, kierujący nie ma szans wtedy hamować, a my zamiast odpoczywać i cieszyć się majówką, jedziemy do szpitala.
A czy zdarzyło się podczas kontroli prędkości, żeby takiego rowerzystę złapać na radar?
No, z tego co słyszałem, to co po niektórzy rozwijają nawet 70, 80, 90 km na godzinę, ale to są wyczynowcy. U nas no, raczej takich przypadków nie ma. Natomiast pamiętam, że kilka lat temu doszło do wypadku i tu osoba poniosła śmierć na miejscu w powiecie leskim. Tam doszło właśnie, zresztą tam gdzie są jakieś przewyższenia, gdzie są górki, gdzie są jakieś możliwości, żeby pokonywać trochę szybciej na rowerze taką drogę, no to też z tego wiemy, że rowerzyści korzystają. My zazwyczaj spotykamy tą prędkość około 20-25 km na godzinę, no bo normalny, zdrowy człowiek gdzieś z taką prędkością porusza się zwykłym rowerem, podkreślam, bo są kolarzówki wyczynowe czy jakieś inne, które rozwijają naprawdę te wyższe prędkości, ale ci, którzy na nich jeżdżą, to też wiedzą, w jaki sposób się ubrać, w jaki sposób rozłożyć te wszystkie swoje siły i na pewno do takich błahych, prostych rzeczy typu nieodpowiednie skręcenie, niesygnalizowanie, oni tego nie dopuszczają.
Warto też wiedzieć o tym i pamiętać, żeby mieć kask na głowie.
No jak najbardziej. Skoro stać mnie na rower, który kosztuje ponad 10 tysięcy, czasami grubo ponad 20, bo słyszymy o takich też rowerach tutaj, no to ten kask to nie jest już chyba taki wydatek. Czasami to się śmiejemy, że przez zwykły upadek bez kasku można sobie naprawdę zniszczyć kolejne 2-3 miesiące, a ten kask jednak to nie takie koszty generuje, a przynosi naprawdę porządne rezultaty. Wszystkim życzę, żeby nikt nigdy nie musiał z niego skorzystać, ale jeżeli sklepów rowerowych na Podkarpaciu jest bardzo wiele, to jest fachowa obsługa, fachowy dobór, żeby z tego skorzystać, pojechać, zwłaszcza teraz, gdy właśnie weekend majowy w pełni.
Pozostaje tylko życzyć bezpiecznej jazdy i dobrego wypoczynku podczas tegorocznego weekendu majowego.
Jak najbardziej wszystkim Państwu przypominamy o tym, że my będziemy tutaj pracować. Wspomnijmy może jeszcze, panie redaktorze, że mamy tutaj zakazy, które będą dotyczyć też wszystkich tych, którzy prowadzą transport drogowy i tak 30 kwietnia i 2 maja od 8 do 22 będą te zakazy obowiązywały. No i 1 i 3 maja w godzinach od 18 do 22 takie zakazy też będą obowiązywać dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton. My natomiast wszystkich Państwa pozdrawiamy bardzo serdecznie. Będziemy na drodze, będziemy jeździć nie tylko motocyklami, nie samochodami, nie kupry, ale wszystko, co jest na naszym wyposażeniu, będzie na pewno jeździło, będzie kontrolowało, będzie pomagało.
Na koniec jeszcze kilka informacji, które zainteresują wszystkich właścicieli pojazdów. Kierowcy muszą przygotować się na istotne zmiany w zakresie badań technicznych pojazdów. Przewidywane są podwyżki opłat oraz zmiany w sposobie przeprowadzania przeglądów. Jaki jest cel? Uszczelnienie systemu, co może oznaczać dodatkowe obowiązki i ewentualne kary dla posiadaczy samochodów. Wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku ceny te zostaną podniesione. Od dłuższego czasu diagności nawołują do zwiększenia opłat, a Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wprowadzeniem odpowiednich zmian. To jednak nie jedyne planowane nowości. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji sugeruje znaczne podniesienie kosztu badania technicznego do 260 zł, z jednoczesnym corocznym dostosowaniem tej kwoty w oparciu o różne wskaźniki finansowe. Jakie? Na stole są różne pomysły, a wśród nich wysokość płacy minimalnej. Diagności argumentują potrzebę podwyżek m.in. faktem, że od czasu ustalenia obecnych stawek minimalne wynagrodzenie w Polsce znacząco wzrosło. W 2025 roku płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, podczas gdy w momencie wprowadzania aktualnych opłat za badania techniczne była na poziomie 824 zł brutto. Stowarzyszenie proponuje, aby opłata za przegląd była corocznie indeksowana w oparciu o wzrost płacy minimalnej. Wciąż brakuje jednak oficjalnych, konkretnych informacji na temat planowanych zmian. Wiadomo, że prace się toczą, wiadomo, czego oczekują diagności. Nie wiadomo jednak, na czym te prace się zakończą. Ale zapewne nie ma mowy o wprowadzeniu żadnych zmian przed wyborami prezydenckimi. W połowie grudnia 2024 roku został złożony wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy dotyczącej zmian w systemie badań technicznych pojazdów. Do czasu przedstawienia konkretnych propozycji przez ministerstwo pozostaje jedynie oczekiwać na oficjalne komunikaty. Obecnie koszty obowiązkowego badania technicznego pozostają bez zmian i wynoszą 98 zł dla samochodów osobowych, 162 zł dla pojazdów z instalacją LPG. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na konkretne informacje ze strony resortu, które rozwieją wszelkie spekulacje na temat nadchodzących zmian w przeglądach technicznych. Dzisiaj to wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Za uwagę dziękuję realizujący audycję Maciej Rosół i Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.